i pieniądze.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry, a dziś bardzo dużo będzie o pieniądzach i bardzo będzie dużo o ludziach. Gośćmi dzisiejszego programu są ze mną w studio pan Bogusław Wieczorek, to jest Olivia Center, oraz przy Skype'ie pan Rafał Dadej, Ambition Group. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałbym zacząć od pieniędzy. Od pieniędzy, które wypłacamy z bankomatu. Wygląda na to, że klienci, którzy wypłacają bądź wpłacają różne kwoty do bankomatu, mają czasami problem z tym, może panów to kiedyś spotkało, że wypłacali państwo z bankomatu, załóżmy, 3000 zł chcieli państwo wypłacić, panowie, a bankomat wypłacił panom 2000, 1000 został zablokowany. Co więcej, w transakcji było widoczne, że ta wypłata nastąpiła. Zdarzyło się panom coś takiego?
Mi osobiście takie coś się nie zdarzyło, ale to pewnie też wynika z tego, że dość rzadko korzystam z gotówki.
Rozumiem, że płatności bezgotówkowe.
Płatności bezgotówkowe i jeśli miałbym szukać jakichś meta przyczyn, to być może banki chcą zachęcić innych, żeby korzystali też z bezgotówkowych form. To oczywiście trochę w formie żartu. Nie sądzę, żeby w ten sposób to wyglądało, aczkolwiek banki na przestrzeni lat wykonały wiele kroków i ruchów zmierzających do tego, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby z form bezgotówkowych korzystali.
A pan Rafał Dadej?
Ja muszę przyznać, że mi się zdarzyło. To znaczy, również wyznaję tą modę na Polskę bezgotówkową, więc bardzo rzadko używam gotówki, ale jednak no, są takie sytuacje, kiedy te pieniądze trzeba wyciągnąć i zdarzało mi się zarówno sytuacje, w których miałem problemy przy wypłacaniu, czyli krótko mówiąc właśnie była jakaś sytuacja, kiedy najprawdopodobniej było to związane gdzieś tam może z zanikiem sieci Wi-Fi, bo po prostu transakcja została przerwana. Teoretycznie miałem informację, że pieniądze zostały pobrane, ale nie zostały wypłacone. Miałem również podobne przypadki wtedy, kiedy wpłacałem pieniądze. Bo tutaj trzeba też zaznaczyć, że to dotyczy tych dwóch form transakcji, czyli zarówno wypłat, jak i...
Halo, halo, pan Rafał Dadej. Coś nam się chyba przerwało. Spróbujemy połączyć się oczywiście za chwilę. No to wykorzystajmy pana Bogusława Wieczorka, który jest w studio, skoro z panem Rafałem mamy chwilowy problem. Panie Rafale, zanim wrócimy tutaj do wątku, panie Bogusławie, zanim wrócimy do wątku pana Rafała, chciałbym pana zapytać o taki szczegół, ponieważ mamy przykład klienta jednego, który dostał informację z banku, że na reklamację i zwrot tych pieniędzy musi czekać 30 dni. To bardzo dużo jak na zwrot pieniędzy. No w tym czasie można obracać tymi pieniędzmi spokojnie i niejednokrotnie, gdyby się zainwestowało w jakiś instrument finansowy, to można by te pieniądze nieźle pomnożyć.
Wydaje mi się, że ta skala musiała być naprawdę potężna, żeby banki chciały w ten sposób wydłużać rozpatrywanie reklamacji, żeby na tym zarabiać. Przy tych kwotach, którymi obracają nawet najmniejsze banki, nasze wypłaty z bankomatów są naprawdę zupełnie pomijalne. Ja szukałbym przyczyny i tego problemu, o którym pan teraz wspomniał, czyli długie rozpatrywanie reklamacji, jak i w ogóle problemów związanych z bankomatami w logistyce i w niskiej stopie bezrobocia. Znaczy wszystkie branże narzekają w zasadzie na to, że jest mało pracowników i no, widzimy to w statystykach, że tak faktycznie jest. I zapewnienie tej samej logistyki, jeśli chodzi o przewożenie tych pieniędzy, ładowanie bankomatów, czy wybieranie tych pieniędzy z wpłatomatów, a tak samo jeśli chodzi o operatorów call center, czy jakichś właśnie centrów obsługi reklamacji, jest utrudnione. Tu bym raczej szukał przyczyn tego.
Możemy już wrócić do pana Rafała. Udało się połączyć, panie Rafale. Skończymy wątek poprzedni?
Tak. Jak najbardziej tak. Przepraszam, bo coś się...
Ależ nie ma za co.
W każdym razie kończąc, no, weźmy pod uwagę, że to są tylko i wyłącznie urządzenia techniczne, pomimo tego, że dosyć zaawansowane, to jednak urządzenie techniczne, które może powodować pewne problemy w tej ilości transakcji, które są w nich realizowane. I tutaj się zgodzę, że no, nie szukałbym spiskowej teorii dziejów i tego, że banki chcą zarabiać na odsetkach, bo po pierwsze większość tych reklamacji jest uznawanych dosyć szybko. Ja wspomniałem o tym, że miałem takie sytuacje.
No właśnie, ile panu to zajęło?
Przy wpłacie, tak na dobrą sprawę, na drugi dzień już wszystko było wyjaśnione, bo te pieniądze do bankomatu trafiły. Miałem taką sytuację też kiedyś, że no, przez roztargnienie nie zabrałem pieniędzy, a bankomat ma taką funkcję, że jeżeli się nie weźmie przez jakiś określony czas, to zarówno pieniądze, jak i karty, to połyka, kolokwialnie mówiąc, i pieniądze, i kartę. I też chyba dwa dni trwało po złożeniu reklamacji przez infolinię. Więc w moim wypadku to były bardzo szybkie przypadki. Oczywiście no, to też weźmy pod uwagę, że moja historia to jest jakieś 30 lat, może nie 30, ale 25 lat używania kart, bo moje pierwsze wykształcenie to jest bankowość i do dzisiaj mam taką lubość w testowaniu różnych rozwiązań z technologii bankowych. Więc no, to nie jest tak, że to się stało w przeciągu ostatniego pół roku. I no, takie sytuacje, które tutaj mamy do czynienia i o której pan mówi, no być może one mają jakieś miejsce, ale ja nie słyszałem tak wśród znajomych czy wśród osób, z którymi rozmawiam, żeby to był jakiś taki problem, który jest gdzieś podnoszony. Tym bardziej, że no nie znamy też kulisów tej sytuacji. Być może, że to była taki przypadek, kiedy jest to bank, który korzysta z jakiejś sieci zewnętrznej. No mamy banki, które nie mają w ogóle swojej sieci bankomatów, tylko korzystają z różnych bankomatów zewnętrznych. Być może do tego dochodziło to, że była to karta kredytowa zupełnie afiliowana przez instytucję zewnętrzną, co znowu wytłuża ten czas, więc no, to są takie przypadki, które zawsze trzeba rozpatrywać no, w kontekście tego, co się na to składa.
Takie... Panie Rafale, właśnie, a może to pan mógłby wyjaśnić słuchaczom, dlaczego takie pieniądze nie trafiają do naszej kieszeni, tylko są blokowane w banku? Jak to się dzieje, że bankomat wypłaca nam tylko część kwoty, którą mamy na potwierdzeniu transakcji?
To znaczy, ja nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego to robi bank, bo moim zdaniem to w ogóle nie jest wina banku. To jest przypadek techniczny. Weźmy pod uwagę, że w momencie, kiedy na przykład wpłacamy pieniądze, to oczywiście pan mówi o wypłacaniu, ale kiedy wpłacamy pieniądze, to zdarzają się przypadki, kiedy w tych pieniądzach są gumki, którymi są spinane, są jakieś paragony pomiędzy banknotami, są spinacze. No, w środku nie siedzi człowiek i nie manualnie nie ogląda tych pieniędzy, tylko mamy sytuację taką, że urządzenia się po prostu gubią. Niedokładnie algorytmy wiedzą, co z tym zrobić, więc jeżeli mają jakąś niepewność, to po prostu ją blokują. Możemy mieć taką sytuację, kiedy z jednego bankomatu wyciągniemy pieniądze i dostaniemy sumę na przykład 2000 w banknotach po 100 zł, a pójdziemy do innego bankomatu, te same banknoty będziemy chcieli wpłacić i bankomat ich nie przyjmie, na przykład jednego czy dwóch banknotów, bo będzie, nie wiem, róg zagięty albo no, według jakby urządzeń w tym bankomacie rozpoznających prawidłowość banknotów, krótko mówiąc, przeciwdziałających przyjęciu banknotów, które no, mogą nie być, no, mogą być fałszówkami, krótko mówiąc, no te urządzenia się różnią między sobą, więc no, to są takie sytuacje, tak jak jeszcze raz podkreślam, to jest tylko i wyłącznie technologia. Jeżeli idziemy do banku, do okienka, no to człowiek może ten banknot obejrzeć 3 razy, może przetestować go różnymi urządzeniami. Bankomat nie ma takiej możliwości. Bankomat ma algorytmy, których się trzyma i jeżeli ma jakąś niepewność, to po prostu to robi. Tak samo możemy dostać odliczoną kwotę na wypisie, a gdzieś tam jakiś banknot może się, nie chcę powiedzieć, zawieruszyć, bo to będzie bardzo głupio brzmiało, ale tak jak jeszcze raz podkreślam, to jest tylko i wyłącznie technologia. Technologia cyfrowa, nawet jeżeli jest bardzo zaawansowana, to popełnia błędy.
Mamy w Polsce około 22 tysięcy bankomatów, a ja chciałbym podkreślić, że 98% takich spraw, o których w tej chwili mówiliśmy, jest załatwianych w ciągu 2-3 dni. Czasem, jeśli do banku szybko zwróci się klient, to taka sprawa potrafi być załatwiona w ciągu jednego dnia. Panowie, to chyba jest jednak dobra informacja.
Zdecydowanie tak. Znaczy, to pokazuje, że ten system jest wydolny, nawet jeśli pojawiają się jakieś sporadyczne problemy. No, tak jak mówię, one mogą wynikać na przykład z nagłej potrzeby wielu osób, na przykład do wypłacenia pieniędzy. Wtedy może ich po prostu zabraknąć w tym systemie, no, ale uzupełnienie nie powinno zająć dużo czasu.
Zmieńmy temat. Eksportujemy wiedzę i jesteśmy wyjątkowi, przynajmniej na rynku europejskim, wiedzę z zakresu usług biznesowych. Polskę od reszty Europy odróżnia skala. W żadnym innym kraju europejskim nie ma 435 tysięcy miejsc pracy w sektorze usług biznesowych. Może pan Bogusław Wieczorek, Olivia Center, sektor usług biznesowych. Jesteśmy w stanie to przystępnie wyjaśnić, o co chodzi?
Mam nadzieję. Sektor usług biznesowych to tego rodzaju usługi, które są świadczone na rzecz najczęściej dużych korporacji bądź podwykonawców dla tych dużych światowych korporacji i dotyczą procesów globalnych, choć niekoniecznie, mogą dotyczyć pojedynczych rynków. Natomiast to jest wszystko to, co się dzieje wokół tego core biznesu, tego podstawowego biznesu. Trzymając się tego przykładu bankowego, o którym mówiliśmy przed chwilą, jeśli podstawową działalnością banków jest trzymanie depozytów i udzielanie kredytów, no to żeby to wykonywać w sposób prawidłowy, to jest potrzebna i obsługa tych bankomatów, i obsługa reklamacji, na przykład, o których rozmawialiśmy. I te procesy, wyłączając oczywiście te, które fizycznie muszą być wykonane w miejscu położenia bankomatu, no to już cała część programistyczna, czy rozpatrywanie tej reklamacji, czy w jakiś sposób programowanie tego systemu i szereg innych czynności może być wykonywanych w dowolnym miejscu na świecie. I jest to opłacalne dla dużych organizacji, łączenie tych procesów i przekazywanie ich do obsługi właśnie takim wyspecjalizowanym centrom, często położonym za granicą, często położonym też w Polsce, do rynków, które się wyspecjalizowały w tego rodzaju usługach. Należą na pewno też Indie, tutaj gra też czynnik języka angielskiego, który jest powszechny w Indiach, ale też Egipt, też RPA. Także w Ameryce Południowej są rynki, które faktycznie tym się zajmują. Znowu tam gra czynnik języka hiszpańskiego, ten szczególnie dla Stanów Zjednoczonych. Ten odsetek osób posługujących się językiem hiszpańskim jest w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo, a rynek jest rozwinięty, więc można faktycznie korzystać z usług takich centrów w innych krajach. Wiele lat temu, kiedy ten rynek powstawał w Polsce, to było kojarzone z takimi prostymi czynnościami, typu przepisywanie skanów faktur, czy wprowadzanie jakichś prostych informacji do systemu. No ale ten system bardzo mocno ewoluował. Te najprostsze czynności mogą być wykonywane automatycznie, a coraz więcej pojawia się takich procesów, do których jest potrzebny wyspecjalizowana osoba. Trzeba poświęcić trochę czasu, żeby taką osobę wdrożyć, żeby ta osoba już na wejściu miała kompetencje.
Około pół roku jest potrzebne szkolenie takiego pracownika, a nie 1-2 dni na przykład.
Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, tak jak mówię, ten system bardzo mocno się zmienia i jakby ten wkład jest w te procesy jest bardzo duży. Dużo zmieniła też pandemia i cały czas zmienia ta napięta sytuacja międzynarodowa, tak? I wybuchające co chwila konflikty zbrojne, ponieważ dla wielu firm ważne jest, bardzo mocno na tym straciły Indie, na przykład w przypadku pandemii, ponieważ tamta infrastruktura domowa, nazwijmy to, nie była w stanie udźwignąć tych
mówimy
usług.
O internecie, o sieci.
Tak, tak. Więc szereg usług po prostu nie mogło być świadczonych. A w Polsce, kiedy wszyscy poszliśmy do domu i korzystaliśmy z tego internetu, który mamy w domach, okazało się, że w zasadzie bez żadnych przeszkód, bez żadnych przerw, z dnia na dzień można było zmienić absolutnie, całkowicie sposób operowania i te usługi były świadczone, co zostało zauważone i bardzo wiele inwestycji się pojawiło od tego czasu w Polsce.
No właśnie, ja chciałem pana Rafała o to zapytać, ale być może właśnie udzielił pan tej odpowiedzi na moje pytanie, które miałem w głowie, a w tej chwili je wypowiem. Otóż wspominał pan o korporacjach, które głównie są te usługi świadczone na rzecz korporacji, ale panie Rafale, może pan byłby w stanie odpowiedzieć na pytanie, to dlaczego w takim razie wielkie zagraniczne korporacje lokują w pracowników, w polskich specjalistów w tej branży i korzystają z naszych pracowników w takiej skali, że zaczynamy być jakimś liderem europejskim na tym rynku. Czym się wyróżniają Polacy?
To znaczy, ja zanim odpowiem tak konkretnie na to pytanie, to zrobię krok wstecz, bo może nie czasowo, ale generalnie Polska idzie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. I to jest coś, z czym mieliśmy do czynienia w ramach różnych transferów funduszy unijnych. Na to stawia też Unia Europejska. I Polska, no, siłą rzeczy rozwija wiele zaawansowanych technologii. No, może nie wszyscy wiedzą, ale mamy bardzo wiele firm, które działają w branży kosmicznej. Od wielu lat gdzieś tam łożymy pieniądze na to, żeby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, co jest poniekąd z tym związane, bo wszystkie badania pokazują, że im więcej pieniędzy państwo ułoży na prace badawczo-rozwojowe, tym więcej tych pieniędzy jest wydatkowanych przez przedsiębiorców, a tym samym po prostu nasza wiedza technologiczna i nasz i ten poziom zaawansowany, który jesteśmy w stanie transferować za granicę, jest wyższy. Bo nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o pracownikach, ale mówimy ogólnie o transferze wiedzy. Wracając do tego pytania, no to jest niejako pokłosie tego. I na to się składa zarówno to, że jeszcze 10-15 lat temu Polska była takim krajem, który był atrakcyjny kosztowo. W tej chwili, jak tutaj zresztą przedmówca wspomniał, mamy do czynienia z różnymi rynkami, które język angielski mają opanowany, natomiast kosztowo są zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż Polska. I tutaj no, mamy z kolei znowu do czynienia z tym aspektem, o którym, który jest clue tego zjawiska, czyli stawiamy na specjalistów, którzy może już nie są aż tak atrakcyjni cenowo, bo my zatrudniamy osoby na przykład z Hiszpanii, jesteśmy dosyć sporym rynkiem dla osób z Hiszpanii, bo tam jednak bezrobocie jest cały czas odczuwalne i te osoby tutaj u nas pracują nie dlatego, że mają jakieś bardzo niskie wymagania finansowe, ale po prostu też Polska stała się w miarę atrakcyjnym dla nich krajem. I ta sytuacja, kiedy mieliśmy 10-15 lat temu tak zwany rynek ten offshore'owy, można powiedzieć, czyli mieliśmy te proste zadania, które realizowane były w centrach zagranicznych firm. Tak teraz mamy do czynienia z coraz bardziej wyspecjalizowanymi osobami, zespołami, które nie tylko programują różne aplikacje, czy są odpowiedzialne za rozwój taki technologiczny różnych usług, ale również mamy osoby, które są odpowiedzialne za budowanie modeli ryzyka kredytowego dla kluczowych banków. Mój syn, który obecnie jest na doktoracie, był zatrudniony właśnie przez jeden z amerykańskich banków i w ramach zespołu międzynarodowego, gdzie jego szef był w Szwajcarii, nie był to szwajcarski bank, ale pokazuje, jak to jest złożone, jak to są złożone zespoły, budowali modele ryzyka finansowego i ryzyka kredytowego, więc to są takie usługi, które u nas jak najbardziej są w tej chwili powszechne. Oczywiście w różnych miejscach w Polsce jest to różne nasilenie, ale takie główne ośrodki to jest Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto. I to też jest związane z tym, że po prostu tutaj jest dostęp do, w tych ośrodkach jest dostęp do wielu uczelni wyższych, które tą kadrę mogą kształcić. A to jest też związane właśnie z wydatkowaniem pieniędzy na szkolnictwo. Na nie tylko mówię o tym, co idzie bezpośrednio na uczelnie wyższe, ale mówię też o transferze pieniędzy ze środków unijnych, bo przecież uczelnie wyższe też są beneficjentem wielu programów unijnych.
Panowie, na zakończenie, ponieważ zostały nam raptem 2 minuty, chciałbym zacytować wiceprezesa ABSL do spraw analiz biznesowych Dariusza Kubackiego. AI, czyli sztuczna inteligencja, na pewno będzie wspierała wiele procesów decyzyjnych, natomiast nieprędko zastąpi człowieka z jego umiejętnością krytycznej analizy i szukania niestandardowych rozwiązań. Mamy 2 minuty, uda się szybko skomentować to, co powiedział pan wiceprezes?
Ja trochę też nawiązując do tego, co pan dalej przed chwilą powiedział. Na pewno szybciej zastąpi procesy proste w tańszych gospodarkach, nazwijmy to, wykonywane, niż to, co się wykonuje obecnie w Polsce. Więc odpowiedzią na te ryzyka, które istnieją, jest po prostu wchodzenie w coraz bardziej skomplikowane procesy i zarządzanie właśnie tymi elementami w tym procesie, które są trudno zastępowalne przez sztuczną inteligencję. No i mam wrażenie, że w tym kierunku dokładnie zmierzamy.
Panie Rafale, pan ma takie samo zdanie?
No podobne, to znaczy tu się zgodzę, że my jesteśmy w tej chwili trochę na takich zachłysnięci no, sztuczną inteligencją, o tym się dużo mówi, natomiast no, przyjdzie taki moment, kiedy nadejdzie okrzepnięcie i rzeczywiście zostanie zweryfikowane, do czego ona może być potrzebna. Niewątpliwie ona bardzo mocno zmieni nasze otoczenie, nasze życie, natomiast raczej będzie jako wsparcie pewnych procesów i ułatwienie nam życia, a nie zastąpienie w 100% naszych działań. Przy czym tutaj znowu zgodzę się, że raczej takie pełne przejęcie będzie w tych niższych specjalizacjach albo w takim kontekście wspierającym, analitycznym, niż no, w 100% przejęcie pewnych bardziej zaawansowanych zawodów.
Dziękuję bardzo za spotkanie. W studio Radia Gdańsk był ze mną Bogusław Wieczorek, Olivia Center, a przy Skype'ie pan Rafał Dadej, Ambition Group. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.